po sąsiedzku. Dobry wieczór. W audycji po sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. W piątek obchodziliśmy pierwszą rocznicę pełnowymiarowej rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ta inwazja wywołała największy kryzys przesiedleńczy w XXI wieku. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że od początku wojny z Ukrainy uciekło ponad 8 milionów osób, a kolejne 8 zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Według różnych szacunków w Polsce przebywa obecnie ponad 2 300 000 obywateli Ukrainy, z czego około 1,5 miliona było już w naszym kraju przed wojną. Większość uchodźców to kobiety z dziećmi i osoby starsze. Ogromna fala ludzi szukających w naszym kraju schronienia była wyzwaniem dla całego społeczeństwa, państwowych instytucji i służb oraz samorządów. Ważne zadanie miały także organizacje pozarządowe, a wśród nich szczególnie te, które już wcześniej specjalizowały się w pomocy cudzoziemcom przybywającym do Polski. Jedną z nich jest białostocka fundacja Polza. Członkini zarządu fundacji Kateryna Hacko mówi o doświadczeniach w pracy i sytuacji ukraińskich uchodźców w regionie.
Do 24 lutego i na ten czas zajmujemy się migrantami z różnych krajów naprawdę, tak, z Ukrainy, z Białorusi, z Czeczenii. Przeważnie naszymi odbiorcami zawsze są osoby z Ukrainy czy z Białorusi. Tak samo było i do 24 lutego, ale wiadomo, że w mniejszej szkali podajemy na granty na język polski, na asystentów, na półkolonii dla dzieci. Staramy się robić takie różnonarodne półkolonii. Robimy pikniki, festyny, teatrzy, no i takie spędzanie wolnego czasu. Powiem tak szczerze, że migrantów oraz osób z Polski, czyli integrujemy. Staramy się, żeby ludzie, którzy tutaj przyjechali, adaptowali się i fajnie siebie się czuli.
Ja pamiętam panią z tych pierwszych dni po 24 lutego właśnie tutaj w Centrum Aktywności Społecznej. To wtedy pani głównie zajmowała się dystrybucją pomocy do Ukrainy, a także pomocy ludziom, którzy tutaj przybywali.
W pierwsze dni wojny razem z wolontariuszem miasta, razem z Marią Zubenko, która była naprawdę inicjatorem tej pomocy humanitarnej, przy współpracy miasta Białystok, przy współpracy CAS-u, Centrum Aktywności Społecznej. Wtedy 24 lutego się zaczęła wojna i 26 już był pierwsza pomoc humanitarna. 8 busów pamiętam. Naprawdę to była wielka praca wolontariuszy, białostoczan, Białorusinów, Ukraińców, wszystkich, dla których to było ciężko na to patrzeć. I następny przez 2 dni już pojechał TIR, 18 chyba ton, na ile ja pamiętam, też z pomocą dla Ukrainy.
Od tego czasu, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tu przyjechali, jak się zmieniają te ich potrzeby?
To samo, naprawdę to samo. Czyli mamy też liczbę osób, które przyjechali z Ukrainy tutaj, to przeważnie matki samotnie, no tutaj już samotnie, tak, czyli oni mają mężczyzn, jakie albo zostali w Ukrainie, albo na froncie gdzieś, na wojnie. Pomoc humanitarna. To trudno sobie wyobrazić, jak człowiek jeszcze w tamtym roku musi rzucić swój budynek, szkoły, dzieci to w ogóle dla mnie trudna sytuacja. Muszę żyć rok, już rok naprawdę, w strachu przez bombardowanie, w strachu za przyszłość, czy oni wstaną w rano, czy nie wstaną, tak jak zobaczymy w wielu miastach Ukrainy, jak niedawno było w Dnipro, tak, czyli 4 rano, wszyscy śpią. Naprawdę trudno sobie wyobrazić cały rok żyć pod takim strachem. Potrzeby, potrzebujemy pomocy humanitarnej, potrzebują wsparcia informacyjnego, bo teraz już mamy zmiany od marca. Potrzebujemy wsparcia psychologicznego też, bo trwa wojna nadal.
Pani obserwuje, na ile te przeważnie kobiety, które przejechały proces aktywizacji, zdobywania pracy?
Praca to trudno, bo najpierw to kwestia językowa, tak jak zwykle. Trudno znaleźć, powiem szczerze, osobom od 60+, bo to jeszcze nie są emerytami, jak mówimy o mężczyznach. Na przykład spotkałam wczoraj pana 62 lata, nikt nie bierze go do pracy, bo on ma 62 lata, ale on jeszcze nie jest emerytem. Kierujemy do Urzędu Pracy Powiatowego, staramy się powiedzieć, że można szukać też na stronach. Nie wiem, jaka statystyka teraz w Urzędzie Pracy, ile już osób pracują, ale pracują.
Do wojny Białystok nie był takim centrum migracji Ukraińców, bo to była Warszawa, Wrocław, nawet daleki, wydawałoby się, nawet Szczecin. Czy ci ludzie, którzy tu przyjechali, zostają, czy jeszcze migrują dalej?
Do 24 lutego Białystok przeważnie po takim geograficznym statystykom, tak, bo my jesteśmy bliżej tutaj do Białorusi. Przeważnie tutaj dużo było Białorusinów, no jest. Teraz w Ukraińcy też liczba taka duża. Czy zostaje? Moim zdaniem większa ta część osób zostaje tutaj w Białymstoku. Niektórzy jadą do innych krajów, czy to miasto tam na 7-10 dni, żeby coś znaleźć. Osoby wracają do domu, bo nie ma pracy, rodzina została w Ukrainie, gdzie może w tych miastach, jak moim zdaniem, tam we wszystkich miastach trudno, ale wracają. Na ile ja wiem, wracają z dziećmi do Ukrainy.
Jak widać, organizacje pozarządowe po 24 były na takiej pierwszej linii frontu, bo miały już doświadczenie.
Nie wiem, jak są te miesiące pierwsze, luty, marzec, kwiecień, maj, już gdzieś tam w czerwcu przyszłam gdzieś do siebie, bo było masa telefonów, pomocy, prośby o pomocy. Nie uczestniczyliśmy nikt w wojnie, tak? Nikt nie mamy doświadczenia, co i jak. A tutaj wojna. I jako organizacja pozarządowa myślę, że to było na pierwszym rządzie pomocy dla ukraińskiego narodu. Nie mówię tylko o Polsce. Dużo organizacji, wszystkie organizacje pozarządowe zaczęli się pomagać ukraińskiemu narodowi.
Mówiła Kateryna Hacko z Fundacji Polza. Jedną z pierwszych linii frontu w zetknięciu z kryzysem uchodźczym wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę stały się placówki edukacyjne. W polskich szkołach i przedszkolach jest obecnie prawie 190 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 22 lutego 2022 roku. Dla wielu placówek było to zupełnie nowe doświadczenie pracy i opieki nad cudzoziemcami, ale niektóre zdobyły je już w poprzednich latach. W szkole podstawowej nr 9 w Białymstoku, wcześniej gimnazjum nr 2, uczyły się już dzieci z Czeczenii, Białorusi, a nawet Syrii, Libii i Iraku, mówi dyrektor szkoły Edyta Harasimczuk.
Można powiedzieć, że cały czas mieliśmy doświadczenie w pracy z uczniami obcokrajowcami. No jednak rok temu, ten 24 lutego, pokazał nam, że zaczęliśmy pracować z uczniami z Ukrainy na większą skalę. No i przede wszystkim ten taki zryw, tak, bo wybuchła wojna, a my już chyba 26 bodajże mieliśmy całe korytarze założone różnymi rzeczami, które wiedzieliśmy, gdzie chcemy wysyłać. W ogóle byliśmy chyba jedną z pierwszych szkół, która tę pomoc dla ludności na Ukrainie, jak również dla uczniów z Ukrainy zorganizowała. Co to nam dało? To przede wszystkim, myślę, że nie tylko u dzieci tych z Ukrainy, ale również u nas, wśród naszych rodziców, wśród naszych uczniów, jak również wśród rady pedagogicznej, to zachwiało taką tę najważniejszą z potrzeb, potrzeby tego bezpieczeństwa, bo przecież Ukraina jest naszym sąsiadem i myśmy sobie zdawali sprawę, że to jest bardzo blisko Polski, więc no jak takie rzeczy się złe dzieją, to człowiek tak jakby zaczyna się czuć niepewnie sam w swoim środowisku, więc wybuch wojny też pociągnął za sobą to, że myśmy z naszymi uczniami na godzinach wychowawczych rozmawiali o tym, czym jest w ogóle wojna, w jaki sposób wpływa na zachowanie uczniów i też przygotowywaliśmy ich mentalnie do tego, że w każdej z klas będzie kolega właśnie z Ukrainy, często taki kolega, który został wyrwany tak jakby w tym, czym stał, w kapciach, w piżamie, który przyjedzie tutaj i muszę powiedzieć, że rodzice polskich uczniów też wykazali się dużym zrozumieniem i wsparciem, bo niejednokrotnie była i pomoc w znalezieniu pracy i po prostu nawet zabieranie rodzin pod swój własny dach. Kilkoro nauczycieli też miało w domach rodziny całe z Ukrainy. To też świadczy o tym, że ta wartość pomocy innym, która wybrzmiewa w szkole podstawowej nr 9, naprawdę była praktykowana i gdzieś w tym też dobrze się odnaleźliśmy. No i nauczyło to nas takiej pokory i uwagi na tego drugiego człowieka. No też przystosowaliśmy szkołę, bo większość nazewnictwa, też żeby te dzieci się poczuły dobrze. Kilkakrotnie był organizowany taki dzień polsko-ukraiński, dzień przyjaźni polsko-ukraińskiej, tam w zależności od nazewnictwa. Warsztaty też mamy z Ukrainy, często przychodziły do szkoły i tak jakby piekły, też uczyły się tej kuchni, pokazywały tą Ukrainę, tą jej różnorodność i kulinarną, i taką różnorodność pod względem etnicznym, pokazywały zdjęcia, filmy, tak, że do tej pory ja nawet sama nigdy nie zadałam sobie trudu, żeby tak jakby się czegokolwiek dowiedzieć o Ukrainie. A tutaj z racji tego, że tych dzieci z Ukrainy dosyć dużo mieliśmy, potem te dzieci tak jakby wracały, część z nich wróciła, część z nich z racji tego, że to były dzieci, które trafiły do ósmej klasy, więc w porozumieniu z dyrektorami liceów one trafiły do liceum, żeby im ograniczyć również ten stres związany z egzaminami, bo one i tak były zestresowane, a napisanie arkusza egzaminującego właśnie w języku polskim dla osoby, która dopiero co przyjechała do Polski, to praktycznie było niewykonalne.
A czy była taka dyskusja, czy łączyć te dzieci do klas, gdzie są dzieci polskie, czy tworzyć odrębną klasę?
Czy ja nie miałam oddziałów przysposabiających, myśmy je włączali. Tak jakby jest język polski dla obcokrajowców, jest asystent, one też szybciej same się przystosowywały do tego.
Niektóre szkoły przyjął model, żeby tworzyć takie klasy.
Niektóre szkoły mają oddziały przysposabiające. No na pewno to też jest, ja kiedyś pracowałam w Niemczech w takich oddziałach dla obcokrajowców i myślę, że one mają rację bytu, że jeżeli jest cel założony i tak jakby strategia tego oddziału, to myślę, że to ma rację bytu.
Pani powiedziała o takich pozytywach, czyli problemy, jakie mogły być?
Brak tak jakby zrozumienia na pewno się po jakimś czasie włączył, bo my też musimy zdawać sobie sprawę, że uciekło z Ukrainy bardzo różnorodni ludzie, tak? Uciekli i lekarze, i nauczyciele, i osoby, które tam miały jakiś tak jakby standard życia, kucharze, tak jakby uciekli wszyscy. I czasami może brakowało nam zrozumienia, że te osoby właśnie są w tym takim mocnym stresie, że one się nie umieją odnaleźć w tej i polskiej rzeczywistości, i polskim systemie edukacyjnym, i polskiej mentalności. Myślę, że aż tak wielkich problemów to nie było. No na pewno moim problemem była często bezradność.
Ta wojna chyba stworzyła to, że Polska stała się tak w pełni społeczeństwem wielokulturowym, bo o ile wcześniej takie duże skupiska, tak, to były Warszawa, Ukraińców, byli Białorusini, ale teraz chyba to jest już powszechne
zjawisko. Nie, no to jest tak jakby też, nawet jak się idzie ulicą, to się słyszy ten język ukraiński, tak? Ale ja zawsze zadaję sobie pytanie, gdy na przykład, nie wiem, może czasami jestem albo bezradna, albo zaczyna mi się przestać chcieć pomagać, to zadaję sobie pytanie, jakbym była w sytuacji tej osoby, do której mam na przykład już słabość, tak? Już jestem tak jakby pozbawiona sił, czy jakbym ja była na przykład na Ukrainie i bym taką osobę spotkała, to czy ona by mi pomogła? Czyli zmieniam sobie perspektywę. Stosuje zasady presupozycji. Co by było, gdybym była na jej miejscu? No i to mi chyba pomaga.
Mówiła dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Białymstoku Edyta Harasimczuk. Oprócz wcześniejszych doświadczeń pracy z dziećmi obcokrajowcami, procesowi adaptacji uchodźców z Ukrainy w tej placówce sprzyja to, że prowadzone jest tu nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości, mówi nauczycielka Aleksandra Iwaniuk.
Przed tą napaścią byli uczniowie z Ukrainy, oczywiście obecnie jest ich więcej. Przychodzą do tej klasy, w której są uczniowie, którzy uczą się, to jest łatwiej im się też komunikować między sobą, widać to. I ta klasa, w której są uczniowie uczący się języka jako mniejszości, tak bardziej otwarcie przyjmują tych kolegów właśnie, mają taką większą taką empatię, tak mi się wydaje. Chociaż i inne dzieci też staramy się, zawsze uczymy przecież tej integracji, szanować innego. Mam nadzieję, że dobrze się czują w naszej szkole i że łatwiej jest im się tutaj odnaleźć.
Czy one też uczestniczą w tych zajęciach ukraińskiego?
To są zajęcia skierowane do dzieci mniejszości, więc nie. Ale dla tych akurat dzieci z Ukrainy organizujemy jakieś inne wydarzenia albo są inne też zajęcia wyrównawcze, wspomagające, tak, żeby pomagać, przystosować się pomagające w nauce, ale nie tylko. Organizowaliśmy w zeszłym roku i w tym roku Dzień Ukraiński, który właśnie jednoczy wszystkich, całą szkołę. I mam nadzieję, że to będzie tradycją teraz u nas. I też wiele innych jakichś takich warsztatów. Jeszcze oczywiście w planie mamy jeszcze pewnie na wiosnę jakąś wycieczkę, może taką integracyjną dla wszystkich tych razem dzieci. Nie zapominajmy, że mamy też dzieci nie tylko z Ukrainy, ale mamy też z Białorusi i więcej ich jest niż z Ukrainy. Oni też bardzo potrzebują wsparcia. Też są właśnie w takiej sytuacji, że większość z nich prawdopodobnie już może nawet nie wróci do swojego kraju, więc tutaj można powiedzieć, że to już jest ich taki dom tutaj. Budują tutaj swoje miejsce, bo na przykład Ukraińcy, wiele z nich ma nadzieję, że jeszcze wróci. A tutaj widzę, że większość już mówi, że na przykład nie ma zamiaru wracać do swojego kraju i tutaj właśnie staramy się, żeby też tego wsparcia jak najwięcej dać tym dzieciom.
Historie tych dzieci z Ukrainy, czy niektóre z nich już wróciły?
Tak, jest kilka przypadków, które już wróciło, ale też mamy takich, którzy przychodzą, przyjeżdżają na nowo, więc cały czas to jest, tak, mamy od tego roku. Czyli kto tam odejdzie, ale zaraz ktoś nowy przyjdzie i ta rotacja, czyli jakby nie zmienia się to, jak nie ma tak, że już jakby tak cisza taka, że większość wyjechało.
Mówiła nauczycielka języka ukraińskiego w szkole podstawowej nr 9 w Białymstoku, Aleksandra Iwaniuk. W audycji po sąsiedzku mówimy o uchodźcach wojennych z Ukrainy, szczególnie tych najmłodszych, i o tym, jak adaptują się w polskich placówkach oświatowych. W bieżącym roku szkolnym do przedszkoli i szkół w podlaskim województwie uczęszcza prawie 3000 dzieci z Ukrainy. W niektórych szkołach w procesie adaptacji pomagają asystenci międzykulturowi. W szkole podstawowej numer 9 jest to Sacyda Dżemaldinowa.
Moim głównym zadaniem jest wsparcie dzieci cudzoziemskich, które przybywają do nas. Już od wielu lat pracuję w przestrzeni zróżnicowanej kulturowo. Moja praca polega na tym, że wspieram dzieci obcojęzyczne, wprowadzę ich w realia szkoły. Przecież wiadomo, że dzieci przybywające ostatnie z Ukrainy mają takie traumatyczne przeżycie swoje i staramy się zabezpieczyć dzieciom takie poczucie bezpieczeństwa. Mamy tutaj w naszej szkole wsparcie dla dzieci, i dzieci, i rodzice mają wsparcie psychologiczne, pedagogiczne. Czyli staramy się pomagać w funkcjonowaniu dzieciom, w adaptacji, żeby po prostu dobrze się i bezpiecznie się poczuli.
Historycznie jak to wyglądało, bo pewnie były dzieci wcześniej czeczeńskie, białoruskie?
Jak zaczęłam pracę, to tutaj w naszej szkole w SP9 bardzo dużo dzieci byli z Czeczenii, a teraz nie mamy dzieci z Czeczenii, a mamy dzieci z Białorusi i przeważnie z Ukrainy. Na tą chwilę mamy gdzieś koło 50 liczba dzieci.
Jak się różni sytuacja tych z Białorusi, tych z Ukrainy? Można to jakoś rozgraniczać?
Myślę, że dzieci z Ukrainy bardziej, no takie świeże rany u dzieci mają swoje traumatyczne przeżycie. Przecież to, co się toczy, wojna, i nie mają możliwości, ale dzieci tęskną po swojej ojczyźnie, chcą wrócić w dobrej nadziei, to, że w końcu się skończy. I życzymy im tego, żeby tym, którzy chcą zostać, zawsze przyjmujemy, a tym, którzy chcą do swojej rodziny, do swojej ziemi, to życzymy, żeby to się skończyło w końcu, żeby dzieci mogli szczęśliwie i dobrze funkcjonować.
Pewnie problemem tych ukraińskich jest to, że najczęściej są to dzieci tylko z mamami, tak? Nie ma najczęściej z nimi ojca.
No właśnie tak, jak przy takich wywiadach przychodzą do mnie i rodzice opowiadają, że tak, ostatnio była mama, która nie miała, no kontakty mają telefoniczne, ale tak zostali tam ojcy tych dzieci, a niebezpiecznie jest ten powrót i nie ma z tego wyjścia po prostu. Tak telefonicznie kontaktują się.
A na ile problemem jest język? No, czy dzieci jednak szybko się wdrażają w tą szkołę?
No, staramy się. W szkole są zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci wszystkich z języka polskiego. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na te zajęcia. Staram się też do siebie, zabieram dzieci ze świetlicy, jak mają w planie okienka, zabieram ich do siebie i uczymy dzieci. Oni bardzo chętnie uczą się i dzieci szybko się uczą. To kwestia czasu, myślę, że to nauczą się dzieci. No szczególnie jest problem z tymi, którzy trafiają do klas starszych, bo trudno jest im w klasie, na przykład w siódmej, opanować język. Skoro jest takie specyficzne przedmioty, jak chemia, biologia, to wiadomo, to bardzo ciężko, ale pomagamy. Po mierze możliwości staram się przybywać na lekcjach, pomagać w przebiegach lekcyjnych. Jestem takim łącznikiem pomiędzy nauczycielem dzieckim i rodzicem. Staram się przekazywać wiadomości do rodziców w razie jakichś potrzeb. Także staram się do nauczyciela w sposób rozumiany, żeby po prostu wymagania są troszeczkę były obniżone. Ale nasi nauczyciele naprawdę wyszkolone, wyrozumiale podchodzą.
A czy czasami nie bywa tak, że asystent to jest trochę też taka osoba, mówiąc w przenośni, gaszenia pożarów, bo w niektórych szkołach wynikały pewne konflikty, przyjeżdżają jacyś inni obcy?
Dlatego zawsze staramy się, jak dziecko przybywa do naszej szkoły, od razu wprowadzimy w realia szkoły. No, takich konfliktowych sytuacjach nie mamy, ale jeżeli pomiędzy takimi małymi dziećmi się zdarzają, to jest normalnie. Nie powiemy, że to jest taki olbrzymi taki konflikt. Nie, pomiędzy dziećmi, ale zawsze dzieci biorą pod opiekę dziecka i pomagają, wprowadzą w realia szkoły, pomagają nawzajem.
Mówiła asystentka międzykulturowa Sacyda Dżemaldinowa. Rok po napaści obywatele Ukrainy nadal nie mogą wrócić do bezpiecznego kraju, a decyzji o powrocie towarzyszy ryzyko wynikające z nieustających rosyjskich ataków. Jednak wielu Ukraińców myśli o powrocie. Także w tym kontekście pojawiła się w Białymstoku nowa inicjatywa – zajęcia języka ukraińskiego dla młodych uchodźców. Odbywają się one w Centrum Aktywności Społecznej, opowie o nich Alina Tkaczyk, ale najpierw posłuchajmy fragmentu zajęć.
Dobrego dnia!
Dobrego dnia!
Dobrego dnia! Dobrego dnia! Dobrego dnia! Уже краще, а ще раз доброго дня!
Доброго дня!
О, умнички! Оце тепер я бачу, що ви готові до роботи.
Діти, які приїхали до Польщі по вибуху війни, діти українські, повіємо так, що сов, направду, в різних життєвих ситуаціях, понівеж то, що зосталі переміщені разом з родиною, приїхали з України, не було поводу особистого, опроч війни, то перше, то є для дітей огромний стрес, а друге, це найважніше, за чим так пільнуємо, то, що та дітяки, як обсервуємо, са в різних ситуаціях з взгляду на то, що єдна діти континує науки в українській школі онлайн. З чим ще то в'яже? То в'яже ще, що то дітко зостає вдома само, мусить самодільне учитися, натомість труднощі са з нав'язанням ровісничих контактів. Натомість ніктори діти са записувані до польських шкіл. Тут ситуація є лепша, так як обсервує, понівеж та діти єднак мають вже можливість нав'язання тих контактів і в огуле так якби такого дитинства. З другої сторони, теж зауважувам, що як міє якийсь такий час, коли родиці зауважають, що, ну добре, дітко учиться польського, але разом з тим зачина запомінати ten свій язик український. І тут повстало таке питання, проблем, що буде, коли діти вернуться до України, до українських шкіл, як вони собі порадять. І власне вибрзмяли такі просьби, питання від родичів дітей українських. Чи є можливість зорганізування курсів язика українського? Ну, бо відомо, тут діти мушуть, треба було б, щоб вчилися язика польського, ну, бо то улатвя життя їм. Але з другої сторони, кожен цьогодні та родини і та діти чекають на поврут до свого краю. Відзу вже як вруцу, ну, то мушуть собі теж якось порадити. А найдробніше такі труднощі, то, що, наприклад, як діти приходять до школи польської, ну, то так ще оказало, що при науці язика польського, мовлення, писання, читання, той труд, який вкладають, попросту якось так змінімалізує те їх умієнтності читання, писання, мовлення в язику українським. Ну і здецидувалися ще, що треба шукати можливості зорганізування курсів язика українського, ну, бо то є така вже потреба, яка повстала, ну, а віми потреби треба заспокаяти. Появилася можливість до фінансування курсів язика українського в рамках проєкту «Спільно» від ЮНІСЕФ. І, очевидно, ми скористалися ще тою можливістю. Був написаний проєкт, ну, і зараз можемо попросту помагати, спірати родини українські, діти українські. Бо, опроч того, що з однієї сторони ще оказує, що вчимо язика українського, помагаємо учити дітям українським язика українського, а з другої сторони, так направду та ситуація є ще глибша, цей проблем, понівеж тут не ході тільки о науки язика українського, а ході о то, що часто родини російськоязичне, українське, які відзу вже вертаючись до України, będą musiały oddać dzieci do szkół ukraińskich, a dzieci tak naprawdę ukraińskiego no nie słyszą. Jest taka problem, tak to jest. I tutaj też oni proszą o pomoc, proszą o wsparcie. My jesteśmy po to, żeby wysłuchać, żeby pomóc w każdy możliwy sposób.
Czy wy widzicie, co tutaj między nimi takie ciekawe? Może to coś wspólne wy między nimi pobaczyli, a wnuka?
Що ви є друкована, а ви є
прописна умничка.
Так відбуваються заняття язика українського в Центрі активності społecznej в Białymstoku, в яких беруть удіал малі ухочці. А о лекціях і проблемах в їх едукації оповідала Аліна Ткачик. Наша аудиція поświęcona dziś в głównej mierze najmłodszym osobom, które wojna wywołana przez rosyjski reżim wyrwała z ich domów i szkół, czyniąc ich naszymi nowymi bliskimi sąsiadami, dobiega końca. Za uwagę dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę w Radiu Białystok audycja w językach mniejszości narodowych, Dumka Ukraińska, a następnie Pod znakiem pogoni. Do usłyszenia.